Kazanie na górze, medytacja piąta. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, błogosławieni miłosierni, błogosławieni czystego serca, błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. Modlitwa przygotowawcza, prosić Boga, Pana naszego, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego boskiego majestatu. Obraz do medytacji. Przedstawmy sobie Jezusa na górze błogosławieństw, w otoczeniu uczniów i licznych rzesz. Prośmy o owoc medytacji, prośmy o wielką wrażliwość serca, dzięki której będziemy mogli odczytać zamysł Boży ukryty w błogosławieństwach Jezusa. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Chociaż nasza zachodnia cywilizacja zdaje się promować sprawiedliwość społeczną, to jednak świat współczesny nie przestaje być pełen niesprawiedliwości ekonomicznej, politycznej, społecznej, religijnej. Obszary nierówności i wyzysku nie tylko się nie pomniejszają, ale zdają się wręcz rosnąć. Bogaceniu się jednych grup społecznych i krajów towarzyszy ubożenie innych. Nadprodukcja żywności w wielu obszarach świata bynajmniej nie zniosła niedożywienia, a nawet klęski głodu w Afryce, w wielu częściach Azji i Ameryki Łacińskiej. W XX wieku przeżyliśmy tragiczną w skutkach pokusę budowania sprawiedliwości społecznej za pomocą przemocy i gwałtu. Pokusa ta trwa. przekonaliśmy się sami, na własnej skórze, że wszelki rodzaj przemocy podejmowanej w imię sprawiedliwości społecznej rodzi nędzę pod każdym względem, także nędzę ekonomiczną. Jezus pragnie nam uświadomić, że troska o ludzi z marginesu społecznego, ubogich, chorych, odrzuconych przez bogate społeczeństwa, winna nieustannie towarzyszyć uczniom Jezusa. I choć Chrystus wysyła uczniów do wszystkich, to jednak w swojej posłudze winni być szczególnie wrażliwi na ludzi ubogich, biednych. Prośmy więc, aby wrażliwość na ludzkie ubóstwo i nędzę rodziły w nas pragnienie i łaknienie sprawiedliwości. Każdemu człowiekowi należą się godziwe warunki życia, a w chwilach trudnych wsparcie i pomoc rodziny, sąsiadów, przyjaciół, społeczeństwa i Kościoła. Wrażliwość na ubogich potrzebna jest zarówno każdemu uczniowi Jezusa, jak też całej wspólnocie Kościoła, diecezji, parafii, wspólnocie zakonnej i całemu Kościołowi powszechnemu. Miłość do ubogich jest dzisiaj szczególnie czytelnym znakiem obecności Boga w świecie. Różne struktury kościelne z wielu ważnymi dziełami nie mogą stać się instytucjami niewrażliwymi na ubogich. Jeżeli ubodzy przychodzą do przedsionków naszych kościołów, furt klasztornych czy plebanii, jest to dobry znak. Oni nam ufają. Spodziewają się w tych miejscach otrzymać wsparcie i pomoc. Jezus nie daje nam praktycznych rozwiązań na ludzką biedę i nędzę. Wiemy, że walka z biedą materialną jedynie za pomocą zmiany struktur społecznych czy politycznych jest krótkowzroczna. Ostatecznym źródłem ludzkiej nędzy, także w sferze materialnej, nie są bowiem jedynie wadliwe struktury, ale chciwe ludzkie serce, które nie chce dzielić się z innymi niczym. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości. Te słowa powiedział Chrystus i te słowa poniósł z sobą na krzyż, powiedział Jan Paweł II. Pragnienie i łaknienie sprawiedliwości wymaga ofiary i krzyża. Aby nasza miłość do ubogich miała charakter ewangeliczny, musi być inspirowana miłością do Jezusa ukrzyżowanego. Różnica między chrześcijaninem wrażliwym na ubogich a działaczem społecznym jest taka, że chrześcijanin żyje ofiarą, żyje z ofiary, żyje dla ofiary, żyje w ofierze, a działacz społeczny buduje lepszą przyszłość tutaj na ziemi. Nie ma dla człowieka żyjącego bez Boga lepszej przyszłości na ziemi. Tylko doświadczenie miłości Boga, która najpełniej objawia się w ubogim Jezusie, może sprawić, że nasza troska o ubogich będzie naprawdę bezinteresowna. Prośmy, abyśmy w relacji z Jezusem ubogim uczyli się wrażliwości na ludzką nędzę i biedę. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Uczeń Jezusa nie tylko doświadcza miłosierdzia Boga Ojca, ale jest wezwany, aby sam także pełnił czyny miłosierdzia, dzieląc się w ten sposób otrzymanym darem. Poprzez miłosierne czyny uczniowie Jezusa objawiają miłosierne oblicze Boga, który jest Ojcem miłosierdzia i Bogiem wszelkiej pociechy. Pełnienie czynów miłosierdzia jest jednak bardzo trudne. Już samo oglądanie przejawów niesprawiedliwości i krzywdy bywa niekiedy wręcz bolesne. W takich sytuacjach rodzi się pokusa odsuwania się od przykrych sytuacji, aby nie patrzeć na ludzkie nieszczęście. Tę naszą postawę usprawiedliwiamy nieraz, mówiąc, że ubodzy znajdują się w tej przykrej sytuacji z własnej winy, naszej obojętności wobec ubogich nie da się niczym uzasadnić. Wskazanie na przyczynę ludzkiego cierpienia nie usprawiedliwia naszej obojętności. Jezus zaprasza nas nie tylko do wrażliwości na cierpienie i krzywdę, ale do konkretnego zaangażowania na rzecz najbiedniejszych. Miłosierdzie nie mierzy się naszymi uczuciami, ale konkretnymi czynami, które wymagają ofiarności, zaangażowania, wysiłku i ludzkiej pracy. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Za pełnienie dzieł miłosierdzia Jezus daje obietnicę dostąpienia miłosierdzia zarówno od Boga, jak i od ludzi. O ile bowiem człowiek posługujący się przemocą doświadcza przemocy, o tyle ci, którzy świadczą miłosierdzie, doznają miłosierdzia. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Nie da się służyć Bogu i hołdować nieczystości serca, umysłu i ciała. Relatywizm filozoficzny, religijny i moralny, kosztowanie rzeczy zakazanych, to zjawiska głęboko wpisane w naszą cywilizację. Przesycenie zmysłowe czyni serce ludzkie ociążałym i niezdolnym do widzenia rzeczy duchowych. Właśnie dlatego Jezus przestrzega: uważajcie na siebie, aby wasze serca nie stały się ociążałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych. Święty Piotr w swoim pierwszym liście napisze mocno: wystarczy bowiem, żeście w minionym czasie pełnili wolę pogan i postępowaliście w rozwiązłościach, żądzach, nadużywaniu wina, obżarstwie, pijaństwie i w niegodziwym bałwochwalstwie. Czystość serca nie jest jednak wartością autonomiczną. Wypływa ona z pragnienia miłowania Boga i oddawania Mu chwały całym swoim życiem. prawdziwie czystego serca, mówi święty Franciszek z Asyżu, są ci, którzy gardzą dobrami ziemskimi, szukają niebieskich i nie przestają nigdy czystym sercem i duszą wielbić i widzieć Pana, Boga żywego i prawdziwego. Istotnym sensem czystości serca i ciała jest głębokie pragnienie większej miłości Boga i ofiarniejszej służby ludziom. Dążenie do większej miłości prowadzi do poszukiwania głębszej czystości serca. Czystość serca objawia się w czystości myśli, uczuć i ciała. Czystość jest prostą konsekwencją życia pierwszym przykazaniem, które domaga się poddania całej ludzkiej osoby Bogu. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. W tym przykazaniu zawarta jest istota czystości serca. Czystość jawi się jako szkoła daru z własnej osoby, mówi katechizm Kościoła katolickiego. Panowanie nad sobą jest podporządkowane darowi z siebie. Czystość prowadzi tego, kto ją praktykuje, do stawania się wobec bliźniego świadkiem wierności i czułości Boga. Czystego serca może być jedynie ten, kto pragnie oglądać Boga całą swoją osobą. Miarą czystości jest więc miara miłości. Zaproszenie do czystości serca, umysłu i ciała jest zaproszeniem do oglądania Boga. Kiedy człowiek doświadcza wielkiej miłości Boga, jego czystość serca, umysłu i ciała staje się oczywista. Nie potrzebuje się wiele o niej mówić. Jezus nie mówił o swojej czystości. Jezus nią żył. Jego miłość do Ojca wyrażała się w absolutnej czystości całej Jego osoby. Troska o czystość ma nas prowadzić przede wszystkim do wewnętrznego wzrostu w miłości, a nie do zajmowania się sobą. Czystość byłaby próżną cnotą dla osób, które nie szukałyby miłości i nie dążyłyby do miłości. Byłaby tylko wyrazem egoizmu, lęku przed bliźnimi, przejawem wyniosłości i pychy, znakiem zamknięcia na innych i próbą ucieczki od życia. Dla tych zaś, którzy szukają miłości Boga, czystość serca i ciała jest stanem oczywistym. Nie można bowiem autentycznie kochać Boga i człowieka, będąc nieczystym. Czystość serca, umysłu i ciała, jak mówi katechizm Kościoła katolickiego, jest zadaniem długotrwałym, długofalowym. Nigdy nie należy uważać, że zdobyło się czystość serca raz na zawsze. Czystość serca zakłada wysiłek podejmowany we wszystkich okresach życia. Wymagany wysiłek powinien być bardziej intensywny w pewnych okresach. Gdy kształtuje się osobowość w dzieciństwie i w młodości, podkreśla katechizm Kościoła katolickiego. Jan Paweł II stwierdza, że człowiek czysty formułuje się dzień po dniu, podejmując liczne i dobrowolne decyzje, dlatego poznaje, miłuje i czyni dobro odpowiednio do etapów swojego rozwoju. Prośmy Jezusa o głębokie zrozumienie treści, znaczenia i sensu. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Wyraźmy wobec Jezusa szczere pragnienie czystości serca, umysłu i ciała zgodnie z naszym stanem życia. Prośmy też, byśmy mogli coraz pełniej, zgodnie z obietnicą zawartą w rozważanym błogosławieństwie, oglądać Boga oraz doświadczać Jego miłości. Módlmy się jednocześnie o wielką siłę i odwagę do dawania jasnego świadectwa błogosławieństwu. Błogosławieni czystego serca. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Jezus w kazaniu na górze wyraża pragnienie serca, by Jego uczniowie byli ludźmi pokoju, ludźmi pojednania. Usiłując wprowadzać pokój między ludźmi, winniśmy być świadomi, iż zawsze dzielimy się tym pokojem serca, który daje nam sam Chrystus. Wprowadzając pokój, będziemy nazywani synami Bożymi tylko dlatego, że nasza posługa pokoju objawia ostateczne źródło, z którego pokój pochodzi, Jezusa. On sam daje nam swój pokój. Pokój zostawiam wam, pokój mój wam daję, mówi Jezus. Nie tak, jak daje świat, ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze, ani nie lęka się. Pokój, który daje nam Chrystus, wypływa z Jego miłości do Ojca. I ten właśnie pokój uczyni nas godnymi nazywania się synami Bożymi. Święty Paweł powie, że Chrystus jest naszym pokojem. To On zburzył mur wrogości, jaki powstał po grzechu człowieka. Chrystus jest naszym pokojem, jest naszym pojednaniem. Oto dlaczego pokój Chrystusa jest inny niż ten, jaki wyobraża sobie świat, mówi Jan Paweł II. Sławimy dzisiaj pokój naszego Pana Jezusa Chrystusa, pokój, jakiego On udzielił tym wszystkim, którzy z Nim zetknęli się w czasie Jego ziemskiego życia. Żyjąc tym pokojem, będziemy godni nazywać się synami Bożymi. Medytując błogosławieństwa, prośmy, byśmy w naszych niepokojach, obawach i lękach szukali najpierw ukojenia i pociechy w boskim sercu Jezusa. Pocieszeni i uspokojeni przez Niego, będziemy mogli i my pełnić posługę pocieszania i jednania ludzi pomiędzy sobą. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. To ostatnie błogosławieństwo Jezusa z kazania na górze jest nieproporcjonalnie rozbudowane w stosunku do innych. Jest też cechą charakterystyczną, że Jezus używa w nim formy drugiej osoby, co sprawia, że jest ono bardziej bezpośrednie, skierowane wprost do grona Jego uczniów. Jezus przywołuje prześladowanie proroków, by uświadomić uczniom, że nie są oni bynajmniej pierwszymi prześladowanymi za wiarę. List do Hebrajczyków opisuje tortury i męki, jakie znosili ludzie Starego Przymierza, pozostający bohaterskimi przykładami wiary dla chrześcijan. Doznawali zelżywości i biczowania, a nadto kajdan i więzienia. Kamienowano ich, przeżynano piłą, kuszono, przebijano mieczem, tłali się w nędzy, w utrapieniu, w ucisku. Świat nie był ich wart. I błąkali się po pustyniach i górach, po jaskiniach i rozpadlinach ziemi. Na zakończenie tych przykładów ze Starego Przymierza autor listu do Hebrajczyków przywołuje przykład Jezusa. Patrzmy na Jezusa, który nam w wierze przewodzi i ją wydoskonala. On to przecierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę, i zasiadł po prawicy tronu Boga. Uczniów prześladowanych za wiarę Jezus wzywa do radości. Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie. O tej radości z prześladowania znoszonego dla Ewangelii mówi święty Paweł: a jeśli nawet krew moja ma być wylana przy ofiarniczej posłudze koło waszej wiary, cieszę się i dzielę radość z wami wszystkimi. Także i wy cieszcie się i dzielcie radość ze mną. Święty Piotr zaś zachęca uczniów prześladowanych dla Chrystusa: cieszcie się, im bardziej jesteście uczestnikami cierpień Chrystusa, abyście się cieszyli i radowali przy objawieniu się Jego chwały. Błogosławieni jesteście, jeżeli ludzie złorzeczą wam z powodu imienia Chrystusa, albowiem Duch chwały, Duch Boży na was spoczywa. Ósme błogosławieństwo posiadało szczególne znaczenie dla pierwotnego Kościoła, który przez ponad 3 wieki doznawał krwawego prześladowania. Wobec chrześcijan stosowano najbardziej okrutne formy męczeństwa. Błogosławieństwo to pozostaje szczególnie aktualne w naszych czasach. XX wiek Jan Paweł II nazwał wiekiem męczenników. dwa krwawe systemy totalitarne w naszych czasach, nazizmu i komunizmu, uśmierciły dziesiątki milionów ludzi, którzy oddali życie za wiarę w Boga, w obronie własnej godności, w obronie wolności swoich braci. Również w naszym XXI wieku w wielu częściach świata ponoszą śmierć męczeńską za wiarę dziesiątki chrześcijan. Na prześladowania narażeni są szczególnie misjonarze pracujący wśród najuboższej ludności Afryki, Ameryki Południowej i wielu częściach Azji. Krwawe prześladowanie uczniów głoszących miłość, pojednanie i pokój trwa. W bogatych krajach zachodnich nie zamyka się wprawdzie uczniów Jezusa do więzień, nie poddaje się ich torturom, jednakże stosuje się wobec nich inne formy prześladowania. Są one nie mniej skuteczne niż tradycyjne metody. Uczniowie są wyśmiewani. Stosuje się wobec nich swoistą izolację społeczną. Spycha się na margines życia publicznego. Promuje się ruchy i sekty, które zwalczają chrześcijaństwo. Pewną formą prześladowania są, w cudzysłowie, dzieła sztuki, filmy, książki, utwory teatralne, obliczone na wywoływanie skandalu i obrażania ludzi wierzących, chrześcijan, katolików. I choć winniśmy się domagać szacunku dla naszych wartości religijnych, to jednak z drugiej strony konieczna jest nam świadomość, że świat zawsze prześladował i będzie prześladował wyznawców Boga. Dziękujmy Panu za wielkie świadectwo męczeństwa tysięcy, tysięcy chrześcijan, którzy oddali życie za wiarę. Nasza słaba wiara jest wspierana i umacniana ich wielką wiarą. Prośmy, byśmy i my, spotykając się z jakąkolwiek formą prześladowania, nie ulegali uczuciom oburzenia i gniewu z powodu niesprawiedliwości, ale uświadamiali sobie, że i na nas spełnia się błogosławieństwo Jezusa. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Autentyczność naszego pójścia za Jezusem sprawdza się najpełniej właśnie w chwilach odrzucenia i prześladowania.